Czy rzeczy mówią o ludziach? Jaką historię opowiadają o terenach, z których zostały przywiezione? Co na ziemię zachodnie po wojnie zabierano, a co w domach dawnych mieszkańców zastano? Zapraszam na trzecie podcastowe spotkanie w Muzeum Etnograficznym Oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Joanna Mielewczyk. Kulturalnie pytam, zaczynając od tego, co przywieziono.
Przywieziono tyle, ile dało się przywieźć. Nie wszystko można było przywieźć. Wiadomo, że trzeba było zostawić dom, trzeba było zostawić sad, trzeba było zostawić cmentarz, pole.
I to, co zostało, było dla tych, którzy przyjechali, niezwykle ważne. Opowiedzi zapraszając na wystawę Dolnoślązacy. Pamięć, kultura, tożsamość. Edukatorka muzealna Marta Derejczyk i precyzując, co zabierano.
Przewieźć dało się tylko to, co było ruchome i to, co było dla ludzi najważniejsze. Ważne było to, co było praktyczne i ważne było to, co było ważne ze względów emocjonalnych, sentymentalnych, co kształtowało też taką symboliczną przestrzeń życia. No więc tyle, ile dało się przywieźć, a jeszcze oczywiście trzeba było pamiętać o zwierzętach, no to tyle przywieziono. Czasami nawet całe meble, tak jak tutaj na wystawie.
Patrzę na te rzeczy, ich jest tak bardzo dużo, bardzo różnych rzeczywiście. Widzi Pani emocje w tych rzeczach?
Na pewno. Tutaj widzimy bardzo dużą różnorodność, ponieważ te rzeczy przyjechały z bardzo różnych stron i Dolny Śląsk to jest taka naprawdę niesamowite miejsce spotkania i ludzi, i ich rzeczy z bardzo różnych kultur. Ale są to też takie rzeczy związane z po prostu bardzo prostym życiem codziennym, jak na przykład kołyski dla dzieci. Buty, które były uplecione z łyka wierzbowego. I one też mówią nam o tym, jak ludzie żyli w miejscach, z których pochodzili i co uważali za cenne. Jak próbowali sobie wyobrazić, że ich życie będzie wyglądało, kiedy będą musieli swoje domy opuścić, co ich czeka tutaj na miejscu, czy będą im potrzebne narzędzia rolnicze, czy będzie im potrzebny strój. I jadąc tak naprawdę zupełnie w nieznane, ponieważ oni nie mieli biletu, na którym mogli wyczytać, dokąd jadą, no to próbowali sobie to życie jakoś tak zaprojektować. I to, co zabierali, to było ich wyobrażenie tego, co im będzie potrzebne. I budowali to wyobrażenie na podstawie tego, jak żyli w swoich własnych domach.
Te własne domy bardzo mnie interesują, bo tu jest mapa. We Wrocławiu tak często myślimy, że lwowiaków było najwięcej, co jest nieprawdą, najwięcej z Polski Centralnej, z Wielkopolski sporo osób przyjechało.
Tak, to prawda. Bardzo często spotykamy się z takim właśnie jeszcze zmityzowanym przekonaniem o tym, że właśnie Wrocław i cały Dolny Śląsk to są przede wszystkim osadnicy z okolic Lwowa. Natomiast rzeczywiście przede wszystkim z tych terenów Polski Centralnej tak liczebnie osób było najwięcej. No ale oni też przyjeżdżali, jak widzimy, z bardzo różnych kierunków. Bardzo wiele osób, tak jak Pani wspomniała, z Wielkopolski, ale też z okolic Kielc, z Rzeszowa. No i ta wschodnia historia oczywiście miała swoją własną specyfikę, bo tutaj już ludzie nie mieli wyboru, czy chcieli przyjeżdżać, czy nie chcieli, tylko bardzo często po prostu musieli.
To znaczy, że oni inne rzeczy zabierali ze sobą?
Zabierali, wydaje mi się, więcej. Oni się przygotowywali jak na taką dużo dłuższą wędrówkę. Jeśli ktoś jechał na przykład spod Kielc, no to miał możliwość wrócenia do swojego domu rodzinnego dużo łatwiejszą. Nie musiał zabierać tak bardzo dużo rzeczy. Często też te podróże były organizowane inaczej, bo na przykład z Polski Centralnej często wyjeżdżano po prostu indywidualnie. Na przykład jechał młody człowiek szukać jakiegoś nowego miejsca do życia. Jak się okazywało, że znalazł dom, kawałek pola, no to wtedy dopiero sprowadzał rodzinę. Natomiast jak jechano ze wschodu, no to trzeba było zabrać wszystko. I dopiero na miejscu okazywało się, w jakich warunkach trzeba będzie zamieszkać.
Patrzę na te rzeczy, one dzisiaj wzruszają po latach, no bo one były rzeczami użytkowymi, to nie są takie oderwane od rzeczywistości przedmioty. Ludowe, tradycyjne i takie bardzo, bardzo proste. O tych butach Pani mówiła, ja chętnie do nich podejdę, bo aż trudno sobie wyobrazić, że ktoś w tym chodził.
Trudno wyobrazić sobie, że ktoś w tym chodził i trudno sobie wyobrazić, że ktoś uważał, że to jest cenne i będzie mu potrzebne tutaj na ziemiach zachodnich. Natomiast na Polesiu, ponieważ właśnie z terenów Polesia takie łapcie z łyka, tak my mówimy na to, przyjechały, to było jedno z takich podstawowych codziennych ubiorów. Takie łapcie trzeba było wykonać najlepiej latem, ponieważ wtedy można było korę z łyka zedrzeć w takiej odpowiedniej grubości, odpowiedniej jakby struktury pasach. No i takie łapcie się wyplatało. No i co ciekawe, to nie było tak, że takie łapcie służyły przez całe lata, tylko czasami to były obuwie prawie że jednorazowe. Są na przykład opowieści, że jak dziewczyna szła na tańce, no to potrafiła trzy pary takich łapci sobie zedrzeć. Czyli każdy prawie umiał takie buty wytwarzać i robiono ich bardzo dużo. Wyglądają bardzo ładnie. No i to też bardzo dużo nam mówi o tym, jak radzono sobie po prostu z taką trudną codziennością, ale że to wszystko było też bardzo organiczne i naprawdę nie śmiecono kiedyś. Wszystko się naturalnie rozkładało. Element też, który już raz człowiek wytworzył, był wykorzystywany do ostatniego momentu. Ja na przykład bardzo lubię takie chodniczki, które są robione z gałganków. Naprawdę w sposób taki najbardziej podstawowy wyraża taką ideę zero waste, którą my się dzisiaj ekscytujemy, a dla ludzi to było zupełnie normalne, że jeśli zepsuje się ubranie, jeśli się zedrze jakaś spódnica, no to nie wyrzuca się tego wtedy, tylko jeszcze można to podrzeć na gałganki, jeszcze można zrobić z tego chodnik.
Patrzę na te manekiny kobiet, które tutaj siedzą, one są ubrane w stroje zabrane, stroje, które przyjechały tutaj na Dolny Śląsk. I patrzę na chustki, one mnie zawsze fascynowały, jak kobiety te chustki wiązały. Jedne wiązały z tyłu na potylicy, jedne wiązały tutaj pod brodą. To jest zupełnie inaczej niż tu się przed wojną wiązało, bo Niemki wiązały z kolei u góry w taki dziwny sposób.
Zasady wiązania chust to jest kolejna bardzo skomplikowana rzecz i to były takie reguły regionalne i po tym można było poznać, czy ktoś się zna i wie, jak należy to robić tutaj. Chusty nosiły mężatki, więc no to na pewno był też znak tego, że mężatka nie tylko potrafi zarządzać gospodarstwem domowym, ale też potrafi zadbać o siebie.
Idziemy do ulubionych rzeczy. Ja mogę powiedzieć o mojej ulubionej już teraz. To są obrazy. To znaczy te obrazy chyba każdy, kto ma dziadków, którzy przyjechali tutaj po wojnie, pamięta. Każdy dziadek zabrał, każda babcia zabrała taki obraz z sercem Jezusowym i nad łóżkiem wieszała.
To prawda. Ja muszę przyznać, że też bardzo lubię te dawne oleodruki, bo one mają przede wszystkim tą wartość takiego nośnika pamięci, wartość emocjonalną. I rzeczywiście bardzo często słyszy się od osób, które jeszcze mieszkały gdzie indziej i przyjechały na Dolny Śląsk, jak ważny był ten święty obraz, który zabierało się z domu rodzinnego, czasami kosztem czegoś bardziej praktycznego, na przykład jakichś narzędzi, ale te obrazy były bardzo ważne i one pozwalały jakoś oswoić przestrzeń, stawały się taką pamiątką rodzinną. Ja też bardzo lubię historię o takich wywózkach obrazów z kościołów, na przykład na wschodzie. To było dla ludzi bardzo ważne i często cała społeczność była w to zaangażowana, żeby taki obraz jednak zabrać, w jakiś sposób go trochę przemycić przez granicę, ponieważ nie wolno było takich rzeczy przewozić i są całe opowieści o tym, że na przykład dzieciom wkładano pod pierzyny, później kładziono dużo słomy, pierzyn, sadzano na to właśnie dzieci, albo na przykład zwierzęta siedziały na jakichś skrzyniach, żeby tam nie szukano. No i to była często opowieść o tym, jak cała społeczność próbowała uratować coś, co było dla niej niesamowicie ważne. I taki obraz instalowano natychmiastowo w nowym kościele po takiej podróży na zachód. No i co ciekawe, funkcjonują też miejsca, w których na przykład w związku z tym są dwa odpusty, czyli jest ten odpust przedwojenny i jest odpust taki jakby przywieziony z miejsca pochodzenia.
Zastanawiam się, co oznaczało oswajanie miejsca, to znaczy czym w ogóle oswajano?
No chyba było bardzo indywidualne, jak oswajano przestrzeń. Mówi się, że przez bardzo długi czas tych nowych miejsc nie remontowano, że nie dbano o te nowe miejsca. To nie zawsze było tak samo. Na pewno rzeczy, które były święte, pozwalały jakoś zorganizować przestrzeń, ponieważ taka tradycyjna przestrzeń mieszkalna dawniej miała swoją bardzo określoną strukturę. Były miejsca codzienne, były miejsca święte. Jeśli już mamy święty kąt, który nam organizuje tą całą przestrzeń, to już wiemy, że w stosunku do niego organizujemy całą resztę. I wydaje mi się, że ludziom w tych domach dolnośląskich, takich, które były duże, które miały zupełnie inne kształty, które były takie nieodgadnione przez to, jak sobie w ogóle zorganizować tą przestrzeń. Robienie tego tak trochę na modłę tego, skąd się przyjechało, pozwalało się poczuć rzeczywiście bardziej jak w domu. I znamy też takie historie, które były spisywane przez etnografów, którzy wędrowali po II wojnie światowej po Dolnym Śląsku, o tym, że na przykład ludzie rozbierali piece i budowali sobie takie jak na wschodzie, na przykład we wsi Wrzosy. A jak zapytano dlaczego, to powiedzieli, że przecież babcia musi mieć gdzie spać. Albo na przykład nie używano pompy do wody, tylko jednak budowano studnie, ponieważ nie wierzono, że ta woda z pompy będzie zdrowa, że ludziom nie zaszkodzi, że jednak takie podstawowe rzeczy powinny być takie jak dawniej, że to jest sprawdzone, że to jest wiedza przekazywana przez pokolenia i że nie można ufać wszystkim takim nowinkom i podchodzono do tego z bardzo dużą ostrożnością, szczególnie starsze pokolenie.
Jestem ciekawa jeszcze strojów, to znaczy to są stroje, które przyjechały, ale czy w tych strojach po wojnie chodzili mieszkańcy już Dolnego Śląska? Czy to były stroje, które były zabrane i schowane do szafy, bo one są niezwykle strojne?
To jest bardzo ciekawa historia, ponieważ wiemy, że tutaj po II wojnie światowej wszelka różnorodność nie była dobrze widziana. I tak jak ludzie opowiadają, to bardzo często było tak, że nawet jeśli te stroje były wyciągane na pierwsze niedziele, ponieważ nie jest to oczywiście strój codzienny, tylko jest to strój odświętny, no to po tych pierwszych niedzielach stopniowo zaczęto jednak zakrywać te wszelkie różnorodności i mamy w zbiorach na przykład taki bardzo piękny haftowany kożuszek, na który ktoś sobie naszył po prostu płótno, żeby zakryć te wzory regionalne. Rzecz była nadal jeszcze użytkowa, natomiast już się wstydzono tego, że to się od siebie różni, że jest kolorowe. Też było to niestety, może niestety, bo my dzisiaj patrzymy na to i myślimy sobie, że to jest niesamowicie piękne. Natomiast dla ludzi było to taką oznaką wiejskości, czegoś, co było kiedyś. A trend był raczej taki, żeby iść do przodu, żeby trochę zapomnieć o tym, jak było, żeby zacząć życie od nowa. Natomiast to były też takie fale, ponieważ oczywiście później pojawiały się na przykład mody na ludowość. Wtedy sobie przypominano, że mamy w domu jednak takie stroje, ale wtedy one już coraz bardziej pełniły funkcje reprezentacyjne albo na przykład były noszone na scenę. Ja bardzo wiele rzeczy na tej wystawie lubię i one też takie są dla mnie dosyć wzruszające, ponieważ czasami są bardzo proste, tak jak na przykład takie wydłubane w kawałku pnia korytko, z którego pił piesek w czasie podróży. To też jest bardzo ciekawa historia, co ludzie uważali za ważne, że skoro bierzemy pieska, no to musimy też zabrać jego miskę, a ona była po prostu takim chyba najprostszym z możliwych przedmiotów do wykonania. Ale ja bardzo też lubię, i to jest taka ciekawa historia, instrumenty, które tutaj się znajdują, ponieważ one pozwalają nie tylko sobie zwizualizować tą przestrzeń, ale też ją usłyszeć. A to nie jest takie częste. Jeśli chodzi o instrumenty i tą całą taką niematerialną sferę tego, co tutaj z ludźmi przyjechało, to było to, co chyba było jedną z rzeczy, które najszybciej odchodziły. Jeśli chodzi o pieśni, sposób mówienia, język, to jest to, co bardzo szybko ucieka i to, co jest tylko w ludziach. Jeśli jest instrument, no to też trzeba wiedzieć, jak na nim grać, nie wystarczy na niego popatrzeć. No i ten instrument, który znajduje się tutaj, to jest taka basowa tamburica. To nie jest instrument charakterystyczny dla polskiej muzyki tradycyjnej, tylko to jest instrument bałkański, ponieważ przyjechał z Polakami, którzy mieszkali na terenie północnej Bośni. No i to jest taka typowo dolnośląska historia i chyba wciąż niewystarczająco znana, że Polacy, którzy mieszkali w Bośni przez te mniej więcej 50 lat, od końca XIX wieku do 1946 roku, też mieszkając tam między Serbami, między Chorwatami, przejęli bardzo wiele elementów ich kultury, mówili w tym języku, śpiewali w tym języku, polubili tą muzykę, przyjechali tutaj też z instrumentami, które były charakterystyczne. No i na Dolnym Śląsku jeszcze przez wiele lat po wojnie grywano na tych instrumentach, czyli grywano na tamburicach.
Czy na tym się gra tak jak na kontrabasie? Bo to wygląda trochę jak kontrabas, chyba jest większe.
Tak, wygląda jak kontrabas, natomiast grało się bez użycia smyczka. Taki instrument, szarpało się struny takim kawałkiem skórki. Czyli to są takie basy szarpane, powiedzielibyśmy, w takim muzykologicznym uproszczeniu. To jest największy instrument z rodziny tamburic. Były jeszcze takie instrumenty wyglądające bardziej jak gitarki. I najmniejsza była taka jakby malutka mandolina, czyli prim, bardzo głośna, na której grało się główną część melodyczną.
Ci Polacy, którzy przyjechali z tamtych okolic, oni się w jednym miejscu osadzili na Dolnym Śląsku, czy się rozproszyli?
Jeśli chodzi o emigrantów z Bośni, to oni byli osiedlani w bardzo dużym skupieniu, co pozwoliło rzeczywiście jakby w pewien sposób kontynuować to, co ludzie pamiętali i to, w jaki sposób żyli tam w Bośni, ponieważ oni praktycznie wszyscy zostali osiedleni w okolicach Bolesławca na Dolnym Śląsku. I były całe takie wsie po wojnie, które właśnie były wsiami reemigrantów z Bośni. Różnie ich nazywano, mówiono czasami na nich Jugole. Oni się bardzo denerwowali, bo mówili, my stamtąd przyjechaliśmy jako Polacy, tam na nas mówili Polaki, Galicjany, tutaj na nas mówią Jugole, nigdzie nie jesteśmy u siebie.
Powiedziała Pani coś bardzo ważnego i wydaje mi się, że chciałabym też, żebyśmy się trochę na tym skupiły, o oswajaniu miejsc, do których przyjeżdżali z różnych stron Polacy, tutaj na Dolny Śląsk. To oswajanie nie było łatwe też dlatego, że oni oswajali wśród rzeczy zastanych. I te zastane rzeczy chętnie bym zobaczyła, bo one też tutaj są.
Tak, żeby zobaczyć te rzeczy zastane, trzeba przejść do drugiej sali.
Może to będzie taki most, którym przejdziemy, który nas połączy.
Często tak nawet oprowadzając wycieczki mówimy, ponieważ to tutaj też tak w taki sposób właściwie dosyć wyraźnie widzimy, ponieważ teraz przechodzimy takim łącznikiem. Czyli musimy odbyć pewną podróż z jednej części do drugiej i tutaj możemy poczytać o historii wojennej, o tym, co się wydarzyło, jak wyglądały te przesiedlenia, aż w końcu znajdziemy się w sali, która opowiada trochę inną historię.
Ta część jest już bardzo taka elegancka i wystawna, ja bym powiedziała. Te rzeczy, które tu się znajdują, to są rzeczy bardzo wartościowe, ale też w taki nie tylko emocjonalny sposób, prawda?
Chyba takie wrażenie też mieli ci osadnicy, którzy tutaj przyjeżdżali, jak nagle wchodzili do tych dolnośląskich domów wiejskich. Bo trzeba pamiętać, że to nawet na wsi ludzie mieli meble, które były rzeźbione, mieli szafy, mieli kredensy, mieli bardzo dużo ceramiki, mieli prąd, mieli wodę, mieli obrazy. I to też budziło taki z jednej strony zadziwienie, które mogło być pozytywne, bo na przykład ktoś mógł się ucieszyć, że jego warunki życia się może polepszą, jeśli tutaj zamieszka, ale z drugiej strony takie bardzo duże poczucie wyobcowania, no bo jednak co to są za rzeczy? One wyglądają zupełnie inaczej. Jak my mamy się w stosunku do nich obchodzić? One budziły bardzo dużo emocji. No i co można było zrobić z tymi emocjami? Albo można było je skanalizować w taki sposób, że te rzeczy się niszczyło. Jeśli ktoś ucierpiał w czasie II wojny światowej, no to mścił się na rzeczach po tych ludziach, których sobie wyobrażał, że wyrządzili mu taką krzywdę. A czasami było inaczej. Jeśli ktoś przyjechał i na przykład uznał, że to jest praktyczniejsze, to jest lepsze, to jest ładniejsze, no to zaczynał się wstydzić tego, z czym przyjechał i chował albo niszczył to, z czym przyjechał. I takie historie też były możliwe. Świat też trzeba jakoś sobie umieć wytłumaczyć. I często, wydaje mi się, było tak, że próbowano nakładać swoje stare sposoby życia nawet na te nowe przestrzenie i traktować na przykład nawet nowe rzeczy tak, jak traktowalibyśmy stare. To na pewno nie byłoby nic dziwnego, żeby w poniemieckiej wazie podać barszcz z uszkami na pierwsze święta, ponieważ troszeczkę nie było innego wyjścia. Albo żeby ubierać się w te stroje, żeby używać tych obrusów. Ja na przykład ostatnio, jak rozmawiałam z moim tatą, on mi opowiedział, nigdy wcześniej tego nie słyszałam, o tym, że w domu moich dziadków, którzy przyjechali z okolic Częstochowy, była poniemiecka maszyna do szycia. Ale moja babcia nie szyła, natomiast jeszcze przędła. I dziadek przerobił jej tą maszynę do szycia na kołowrotek, także mogła stopą napędzać obracające się wrzeciono. Czyli co było potrzebne? Potrzebne było coś, co pomoże prząść. Nie było potrzebna maszyna do szycia. No i jakby przetwarzano sobie tak, jak ludzie uważali, że to jest im do życia potrzebne.
Ale to zakładało pewną ciągłość. To znaczy to zostało i to służyło dalej.
Ja myślę, że ludzie też byli praktyczni. Nie chcieli niszczyć rzeczy, które były dobre, które mogły być cenne. Co prawda może ich nie naprawiali, nie szanowali ich. Czasami te rzeczy spadały do jakiegoś takiego poziomu rzeczy bardzo gospodarskich. Są takie opowieści o tym, że na przykład foremki do masła, takie rzeźbione przedwojenne, po wojnie walały się po podwórkach i dzieci bawiły się nimi w piasku. Nie uważano tego za cokolwiek cennego, natomiast jeszcze nie wyrzucano.
Co tutaj się znajduje? Co to za rzeczy są?
To są rzeczy, które towarzyszyły tym dawnym dolnoślązakom, którzy tutaj mieszkali. Są to rzeczy, które były związane z pracą rzemieślników, są to rzeczy codzienne, są to przedmioty związane z piernikarstwem, tkactwem, kowalstwem, bednarstwem, ale możemy tutaj też zobaczyć, co było takie charakterystyczne właśnie tutaj dla Dolnego Śląska, czyli na przykład drukowanie tkanin, możemy zobaczyć elementy strojów, możemy zobaczyć sprzęty rolnicze, które też mają swoje ciekawostki. Mówimy, że Dolny Śląsk był bardzo bogaty, co nie znaczy, że ludzie też mogli sobie na wszystko pozwolić. Też mieli bardzo duży szacunek do materii i na przykład jeśli przyjrzymy się tym różnym szpadlom i łopatom, zobaczymy, że ich elementy takie jakby użytkowe nie są zrobione w całości z metalu. Metal był bardzo cenny, więc używano go w taki sposób tylko maksymalnie uproszczony. Czyli też widać, że po prostu ważna była taka ekonomia codziennego życia. Ekonomia, ale też takie symboliczne znaczenie i starano się, żeby przedmioty były piękne, żeby były zdobne, żeby opowiadały jakąś historię.
Widziałam tutaj taką, nie wiem, prasę do druku.
To są takie klocki do drukowania tkanin. To jest taka ciekawa rzecz już dzisiaj, chyba szkoda, że zapomniana, że można sobie nadrukować wzór na tkaninie i to pozwalało mieszkańcom wsi posiadać też wzorzyste tkaniny, jeśli nie było ich stać na tkaniny żakardowe, adamaszki, I był taki zawód, który polegał na właśnie zajmowaniu się drukowaniem tych tkanin i często był to zawód wykonywany w sposób obwoźny. Czyli taki drukarz tkanin przyjeżdżał ze swoim zestawem klocków na jakiś teren, tam można było do niego przyjść, on zadrukowywał ludziom tkaniny w jakieś określone wzory, a już jakby ten rynek się nasycił, no to na przykład jechał dalej.
To znaczy, że te tkaniny były częściej drukowane niż wyszywane?
Tutaj na Dolnym Śląsku takich kolorowych haft nie był tak popularny. Rzeczywiście modne były drukowane tkaniny, co nie znaczy, że nie haftowano, ponieważ tutaj popularny był taki bardzo, bardzo elegancki haft białą nitką na białym płótnie. Możemy to zobaczyć tutaj w tych elementach stroju dolnośląskiego. Na przykład jest pięknie wyhaftowana zapaska i chusta, one często właśnie występowały w komplecie. I takim białym haftem, który też pokazuje, że to nie może być rzecz codzienna, ponieważ rzecz biała, rzecz jeszcze zahaftowana na biało, to nie jest strój, w którym można było wykonywać jakieś prace w gospodarstwie, więc tym bardziej podkreślało odświętność tego wydarzenia.
To się nazywa dzisiaj haft Richelieu?
To przypomina haft Richelieu, a czy tak się dokładnie wtedy nazywał, to tego niestety nie wiem.
To było tak, że taka pani domu czy gospodyni, ona musiała odkładać pieniądze i to było ważne, żeby właśnie na taką rzecz odłożyć?
To było ważne, szczególnie widzimy to na przykładzie czepców, które mężatki nosiły na głowach. Mówi się o tym, że były nawet takie zasady, że oczywiście mężatka musi mieć czepiec, nie tylko taki codzienny, ale musiała mieć też piękny czepiec odświętny, który był bardzo cenny i drogi, a czasami miała tych czepców więcej. I podobno była nawet taka zasada, że było bardzo źle widziane, żeby nosić czepiec zbyt ubogi, jak na możliwości rodziny, ale też nie powinno się nosić czepca zbyt bogatego. Taka rzecz, która w pewien sposób porządkowała relacje społeczne. Każdy powinien wiedzieć, gdzie jest jego miejsce i również swoim strojem pokazywać, że wie, jaki jest jego status, że szanuje też ten porządek społeczny, tak jak siedzenie w kościele w ławkach. Wiadomo, kto siedzi z przodu, kto siedzi z tyłu i ludzie sami pilnowali tego, żeby jakieś takie reguły życia społecznego mogły być zachowane.
Te czepce to jest coś niezwykłego i ich jest tutaj bardzo, bardzo dużo. Znaczy, że one się ostały w większej liczbie.
Ostały się dzięki temu, że kiedy już przestawały być noszone tak na co dzień, to znaczy od święta, ale po prostu noszone w takich sytuacjach społecznych, były przechowywane jako rodzinne pamiątki, były szanowane, miały swoje specjalne skrzyneczki często w domach, były przekazywane przez babcie wnuczkom, przez mamy córkom, albo trafiały też do zbiorów muzealnych. Dzięki temu mamy w zbiorach takich czepców kilkaset i są rzeczywiście bardzo cenne. Mają ręcznie robione koronki, mają jedwabne taśmy i właściwie każdy element takiego czepca musiał być wytwarzany ręcznie przez jakiegoś innego rodzaju specjalistę. Bardzo lubię też taki przedmiot, który znajdziemy tutaj, który wydaje się niepozorny, a jest bardzo piękny. Jest to przęślica, czyli taki stołeczek z słupkiem rzeźbionym, na którym zamocowywano przędzę i kobieta siedząc przy takiej przęślicy przędła. To było typowe zajęcie kobiece. Kobiety często robiły to wspólnie, ponieważ można było to robić trochę mechanicznie, można było sobie przy okazji porozmawiać, można było sobie pośpiewać i nawet tutaj na Dolnym Śląsku nazywano to wieczorami przędzalnianymi, czyli takie spotkania właśnie kobiet przy przędzeniu. I w związku z tym, że to był taki atrybut kobiet, no to tutaj na Dolnym Śląsku był taki zwyczaj, że mężczyźni darowali kobietom taką przęślicę jako taki swój znak zainteresowania nią. I jeśli ona tą przęślicę przyjęła, no to był dla niego sygnał, że ona też jest nim zainteresowana. W związku z tym nie można było tej przęślicy dać byle jakiej, tylko musiała być jak najpiękniejsza. I albo chłopak sam rzeźbił i malował taką przęślicę, albo zlecał wykonanie jakiemuś snycerzowi.
To jest takie darcie pierza nasze, bardziej polskie.
Tutaj też na pewno darto pierze, ale rzeczywiście my kojarzymy z tym polskim zwyczajem to właśnie spotkania na darcie pierza, a tutaj były bardzo popularne wieczory przędzalniane. Ale zasada była tak naprawdę bardzo podobna, czyli właśnie chodziło o tą wspólną, taką bardzo uspołecznioną pracę.
Ma pani takie poczucie, że my, zakładam trzecie, czwarte pokolenie, właśnie zmienił się ładunek emocjonalny związany z tymi rzeczami. Nasz, bo to jest coś, co babcia nam prezentowała, nawet jeżeli ona to zastała.
Tak, zdecydowanie wydaje mi się, że chyba dopiero nasze pokolenie już nie patrzy na te rzeczy z tej perspektywy, a myśli o tych rzeczach jako o też elemencie historii miejsca i już o elementach historii własnej rodziny. Nawet jeśli się interesujemy, czy to było przedwojenne, czy to jest powojenne, no to jest to dla nas bardziej ciekawostka niż coś, co powinno nam mówić, jak się powinniśmy w stosunku do tego przedmiotu zachowywać.
wystawę Dolnoślązacy – Pamięć, Kultura, Tożsamość pełną emocji. Zapraszam do Muzeum Etnograficznego Oddziału Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Dźwiękowo z Martą Derejczyk pokazałyśmy tylko kilka spośród naprawdę wielu przedmiotów. Każdy z nich opowiada historię. Bardzo często łączy ona przed- i powojenne dzieje Dolnego Śląska. Kulturalnie pytałam już po raz trzeci, więc zapraszam na dwie poprzednie opowieści, także o skarbach Wrocławskiego Muzeum Narodowego. Znajdą je Państwo na muzealnej stronie internetowej. Joanna Mielewczyk.